Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kwadrans po godzinie 8. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś rozmawiam z nowym posłem Platformy Obywatelskiej, byłym już prezydentem Piotrem Głowskim. Witam Pana serdecznie na naszej antenie.
Dzień dobry Państwu.
Zapytam na pewno o pańskie pierwsze wrażenia z pierwszego posiedzenia Sejmu, pierwszego dnia posiedzenia Sejmu. Pan debiutant sejmowy, chociaż nie parlamentarny, był już pan kiedyś senatorem. No mimo, że to pierwszy dzień, to już było burzliwie i sporo się wczoraj działo, panie pośle.
No, na pewno atmosfera jest inna niż w Senacie, bo wczoraj się śmialiśmy, że tyle emocji, co w Sejmie, to mieliśmy przez całą kadencję w Senacie.
To po co to panu było, panie pośle? No, piła spokojniejsze miejsce.
Mówiłem o tym w trakcie wyborów. Potrzebujemy naprawdę nowych standardów rządzenia, nowej, a może takiej starej demokracji, takiej, w której szanuje się również swoich przeciwników i się z nimi raczej rozmawia, a nie jedzie.
No to co się wczoraj stało, panie pośle, w takim razie? Nowe standardy demokracji, no, szanowanie przeciwników,
tak, no,
a PiS został wycięty i z Sejmu, i z Senatu, jeśli chodzi o prezydium. Nie będzie miał ani tu przedstawiciela.
Nowe standardy między innymi na tym polegają, że osoby, które powinny odpowiadać konstytucyjnie, jakkolwiek, nie powinny pełnić funkcji publicznej.
Ale to wy oceniacie, kto powinien, kto nie. A to chyba jest decyzja klubu, kto powinien być wystawiony, tak mi się wydaje.
Nie, to każdy z posłów ocenia i ja powiem, gdybym zagłosował inaczej, bo głosowałem oczywiście przeciw pani Witek, nie mógłbym sobie w lustro spojrzeć. Nie tylko dlatego, że tak mi mówili moi wyborcy, którzy głosowali na mnie, że jest to jedna z podstawowych sprawiedliwości, która musi się odbyć, żeby tego typu osoby, które w sposób jawny, tutaj nie ma dyskusji na ten temat, czy pani łamała chociażby zasady funkcjonowania Sejmu, bo wszyscy pamiętamy reasumpcję, wszyscy pamiętamy przenoszenie do sali kolumnowej. No niestety nie mamy pamięci bardzo krótkotrwałej.
Tak, ale to PiS się zachował lepiej w poprzedniej kadencji, bo nie robił tych problemów, na przykład jeżeli chodzi o Włodzimierza Czarzastego czy wicemarszałków z Platformy.
Tu nie chodzi o to, czy ktoś jest. Przecież my nie powiedzieliśmy, że nie ma być przedstawiciela PiS-u w prezydium. Tylko nie takie osoby.
To co wam w takim razie zrobił Marek Pęk? Bo on nie ma na sumieniu, jeżeli nawet będziemy mówić o reasumpcji, no to też dziennikarze z różnych mediów.
To już proszę pytać senatorów, bo ja przez te poprzednie lata trochę jednak mniej obserwowałem Senat. Przyglądałem się z oczywistych względów, takich bym powiedział związanych ze stanowieniem prawa, bardziej Sejmowi. I pewnie mają swoje zdania na ten temat.
Dobrze, zostawmy to. Wczoraj wrzucił pan zdjęcie przed pierwszymi obradami. Stwierdziłem, taka mocna ławka samorządowa się zrobiła tam, gdzie pan siedzi. Bo jest pan, jest Elżbieta Polak, była marszałek województwa lubuskiego, Jacek Karnowski, były prezydent Sobotu, Grzegorz Rusiecki, też we władzach Leszna. Pan, były prezydent Pił, tak się ułożyło jakoś to.
Na to akurat nie mieliśmy wpływu, bo nie wiem nawet kto dokładnie przydzielał miejsca, ale jest faktycznie tak, że po sąsiedzku mamy o czym porozmawiać, jeżeli chodzi o stronę samorządową, ale to też bardzo dobrze, że w ogóle tak dużo samorządowców i to bym powiedział takich doświadczonych, wieloletnich, nie jednokadencyjnych się dostało. Myślę, że naprawdę potrafimy zarekomendować reszcie Sejmu dobre rozwiązania, takie, żeby zgodnie z moją zasadą, o której zawsze mówiłem, jak najwięcej pieniędzy dla samorządu, jak najwięcej władzy. Lokalnie ludzie wiedzą, co robić najlepiej.
Nie jest to trochę mieszanie bytów, bo też wiem, że niektórzy twórcy też reformy samorządowej nie chcieli za bardzo polityki w samorządzie. Kiedyś z profesorem Michałem Kuleszą rozmawiałem. Mówił, że to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Trochę może być zarzut. Byli samorządowcy, weszli teraz do dużej polityki. Trochę polityka wchodzi do samorządu. Tak jak mówię, mieszanie bytów lekkie z tego może się robić.
Nigdzie na świecie chyba nie znaczy w tych demokratycznych państwach, które obserwuję, no to nawet za granicą, naszą najbliższą, czyli w Niemczech, wszędzie na poziomie samorządowym jest polityka i oczywiście ona jest wtedy rozsądna, kiedy nie decyduje o tym, czy chodnik ma być po lewej czy po prawej stronie, ale sprawy polityczne, czyli takie, które mówią no w pewien sposób też, jak będą wydawane pieniądze lokalnie, no bo można znowu podejmować, to są wszędzie decyzje polityczne. Jak nie ma pieniędzy na wszystko, to trzeba decydować. Jak się decyduje, to jest polityka.
Czy pan postanowił wejść tam, gdzie się decyduje?
Ja przez wszystkie lata byłem w tych mam to szczęście, że zawsze jak jestem w jakimś miejscu na pewnym etapie życia, to rządzę. Jak miałem firmę, to była moja firma, potem byłem w Senacie, potem lata prezydentury, no i teraz też ta część rządząca w Sejmie.
I tutaj możemy zacząć też się zastanawiać, ile będzie tej władzy tak naprawdę, bo rozmawiałem niedawno z jednym z prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, który powiedział mi, że może lepiej być pierwszym gdzieś dalej od centrum niż gdzieś tam w jednej z ostatnich sejmowych ław, bo się ma po prostu większą moc spraw właśnie na tym poziomie samorządowym. Czy pan jako prezydent Piły nie mógł więcej tak naprawdę niż teraz pan będzie mógł jako szeregowy poseł Platformy?
Szeregowy. No,
chyba, że pan do rządu idzie.
Każdy poseł jest równy, więc ja się nie czuję ani lepiej, ani gorzej od tych, którzy siedzą w jakimkolwiek innym
to
miejscu.
To trochę jesteście szabelką tak naprawdę, panie pośle.
Absolutnie się z panem nie zgadzam. No, szabelka to jest takie określenie, które deprecjonuje...
Nie miało być pejoratywnie.
Rolę posła. Jednak przywróćmy znowu odpowiednie miejsce tych osób, które faktycznie w niełatwy sposób zostają wybrani na delegatów całego państwa, całego narodu. I w parlamencie trzeba mieć pomysł na siebie. Ja w Senacie uważam, że się spełniłem, bo przygotowałem kilka zmian ustawowych. Między innymi udało się wtedy fundusz sołecki wprowadzić. W tamtym czasie prowadziliśmy rewitalizację turystyczną wód naszych w kraju. A jednocześnie mój bardzo silny palec jest na ustawie, dzięki której dzisiaj budują się autostrady. Więc to nie jest takie poczucie braku sprawczości, tylko trzeba po prostu przejść na inny poziom myślenia. To jest zupełnie inna decyzyjność. Tu faktycznie nie jest tak, że dzisiaj się powie, a jutro będzie. Bo samorząd
prezydent
tak
może
działa.
Jednak
a tutaj trzeba mieć dużą cierpliwość.
A nie znudziła się panu Piła? Bo patrzę sobie, 21 listopada był pan... 13 lat temu już prawie został pan wybrany prezydentem Piły. To prawie się rocznica nam robi kolejna.
Mamy trzynastki. 13 w piątek skończyłem pracę przed wyborami.
W piątek jeszcze.
Po 13 latach, tak. I 13 złożyłem wczoraj ślubowanie.
Nie znudziła się panu Piła?
No nie, wie pan, naprawdę to jest ten moment, w którym trzeba było niestety podjąć decyzję. Nie zawsze łatwe, bo oczywiście dzisiaj też jestem daleko od domu, od rodziny i to nie jest na pewno ta najlepsza strona przenoszenia się i właściwie takiego codziennego podróżowania, bo to jest tym mankamentem. Ja tak uważam, że to jest mankament, jednak odległość powoduje, że rodzina jest gdzieś dalej. Ale to był stan wyższej konieczności po to, żebyśmy mogli właśnie usłyszeć od swoich wyborców, od tych 75%, którzy nie zagłosowali na PiS, że w końcu po 8 latach się doczekali. Tak piszą do mnie ci, którzy widzą właśnie mój wpis o tym, że głosowałem w sprawie pani Witek tak, a nie inaczej.
Ale panie prezydencie, już z przyzwyczajenia tak mówię. Panie prezydencie, a z drugiej strony ktoś z kolejnego miejsca też mógł się dostać, a pan mógł dalej zarządzać Piłą, nie byłoby tego zamieszania. Wszystko da się pogodzić.
Jestem przekonany, że dołożyłem ileś głosów, niekoniecznie tych, którzy na Platformę nawet
na pewno głosują. Na pewno w Pile tych głosów.
No tak, ale to spowodowało, że mamy
patrzyłem
zamiast
na wyniki.
Zamiast trzech mandatów mamy cztery, a prawie omsknęliśmy się o piąty.
Krótko jeszcze, jaką pan Piłę zostawia po sobie? Co się panu udało, czego się nie udało? Bo to jest takie pytanie z gatunku standardowego w przypadku samorządowca. I tak długiej kadencji, 13 lat przypomnę.
Znaczy to jest tak duży czas, że ja faktycznie zakładałem, że pierwotnie, że będę około 8-10 lat. Taki był plan, więc ja tak i tak zostałem dłużej ze względu między innymi na przedłużoną kadencję. I wydaje mi się, że te wszystkie, zrobiłem sobie kiedyś taką checklistę, bo dziennikarze na początku pierwszej kadencji zadali mi chyba z 50 pytań i ja po prostu sprawdziłem, co się udało. Prawie wszystko z tamtej listy zostało zrobione, ale oczywiście doszły wiele dziesiątek nowych historii, które wcześniej nikt nie planował, no bo nie wiedzieliśmy, że będziemy na przykład zarządzać lotniskiem, że będziemy budować obwodnicę, bo tych projektów wcześniej nie było. Nie było mowy wtedy o wodorze, a dzisiaj już tak, więc naprawdę myślę, że miasto jest w świetnej kondycji, zarówno tej takiej gospodarczej, bo firmy fajnie działają. Mam nadzieję, że moja następczyni będzie
następczyni?
Miała szansę kontynuować.
Następczyni, użył pan feminatywu, wychwyciłem. Jest pan pewien, że kolejna pani prezydent Piły to będzie kobieta?
Jestem przekonany.
Aha.
Pewność, wie pan, to bardzo dziwny stan i dosyć specyficzny, a przekonanie silne jest czymś, co powinniśmy mieć.
Ja też sobie takie wypisałem plusy. Plusem jest na przykład rewitalizacja czegoś, co może pełnić funkcję starówki, bo jak wiemy, Piła po wojnie nie ma tej starówki. To jest park na wyspie. To są plusy, na przykład takie największe, które mi się każą. To lotnisko, o którym pan mówi, które też niedługo będzie rozszerzać swoją funkcję o strefę przemysłową. Z minusów sprawa Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza. To była głośna, medialna sprawa, bo naprawdę dużo pieniędzy zostało pozyskane na ten cel z Unii Europejskiej, a teraz tak naprawdę to wszystko ma być zrównane z ziemią. No wygląda to słabo.
Ale kto to panu opowiedział? To właśnie to jest problem tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bo ma
to,
pan... Ma
to,
pan...
Jest, to jest błogosławiona zaleta biblijna. Nie widzieli, a uwierzyli.
Ma pan, akurat w tym wypadku to jest problem, bo ci, którzy by przyjechali, to by zobaczyli, że budynki stoją, będą mieć inne zastosowanie. Przestaliśmy dokładać setki tysięcy złotych do zabawy, no niestety, niedużego grona panów, a robimy miejsce, w którym osoby niepełnosprawne będą gotować dla tych, którzy są ubodzy, w tych budynkach właśnie w środku. Będzie tam Centrum Zarządzania Kryzysowego Miastem, a obok powstanie duże osiedle.
Czyli warto było te 10 milionów dostać z Unii Europejskiej, że to nie jest zmarnowane pieniądze.
Tak, bo te 10 milionów jest wbudowane w budynki, które dalej będą funkcjonowały i będą miały dalej nowe funkcje po prostu. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o...
Na razie to jest, to trzeba utrzymywać, więc dobrze, że będzie z tego jakiś pożytek. Trochę też źle wyglądała ta wasza pilsko-pilska wojna między starostą a panem, bo chyba mieszkańcy na tym tracili, tak mi się wydaje.
Nie ma żadnej wojny, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której człowiek, który nie powinien właśnie pełnić funkcji publicznych z wielu różnych powodów, nie będę ich teraz tutaj wszystkich powtarzał, prowadzi działania, które są absolutnie dywersyjne w stosunku do interesu miasta i mieszkańców. I to wygląda tak, że na przykład opóźnia wydawanie decyzji o lata. W tej chwili toczy się sprawa już w prokuraturze, jedna pewnie z pierwszych, która mam nadzieję zakończy się pozytywnie. To znaczy, że ktoś w końcu zapłaci 1 000 000 złotych z własnych pieniędzy za to, że przez 2 lata nie wydawał dokumentu, który powinien być wydany.
Musimy kończyć, zapytam tylko, Piła to jest dla pana zamknięty rozdział już?
Nie, absolutnie nie. Ja tylko na chwilę pojechałem do Warszawy wspierać nasze miasto z innego poziomu.
Jadę do Warszawy, zaraz wracam. Mówi Piotr Głowski, były prezydent Piły, nowy poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.